Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Dziś w programie o zmianach dla mam przygotowujących się do porodu, a dotyczących znieczulenia zewnątrzoponowego.
Znieczulenie dostałam i narzeczenie. Można powiedzieć, że narzeczenie. Pojechałam na porodówkę, mówiłam, że mam skurcze. Czekali, aż będzie rozwarcie i przyszedł pan anestezjolog, wbił się w kręgosłup.
Szpitale, które zwiększą dostęp do takiego znieczulenia, będą premiowane.
Trwa kampania Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Dlaczego trzeba o tym rozmawiać?
Pojawiają się często takie sformułowania, że pacjent jest gruby, że pacjent jest otyły. Mówimy dzisiaj o chorobie otyłościowej. Chorobie, która jest chorobą przewlekłą, bez tendencji do samoistnego ustępowania.
Na tę chorobę cierpi coraz więcej Polaków, a wciąż za mało rozpoczyna jej leczenie.
W drugiej części programu będzie o liczbach.
Już ponad 13 tysięcy osób zostało rzeczywistymi dawcami. Czyli można powiedzieć, że to takie małe miasteczko, które gdzieś tam uratowało komuś życie.
Ideę dawstwa trzeba cały czas propagować, bo im większa baza potencjalnych dawców, tym więcej osób, którym można uratować życie.
Będzie też o poszukiwaniu wolontariuszy. Akcję ogłosiło hospicjum Palium. Czym będą zajmować się przy łóżkach chorych?
Spełnianiem marzeń. I przede wszystkim tym, żeby w każdym ciężko chorym człowieku, naszym pacjencie, dostrzec, że mimo ciężkiej choroby i często ciężkiego stanu fizycznego jest życie.
Na podjęcie decyzji jest jeszcze trochę czasu. Szkolenie rozpocznie się we wrześniu.
O tym pod koniec naszego programu, a już za chwilę o tym, że nie musi boleć.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Narodowy Fundusz Zdrowia chce zwiększyć dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego podczas naturalnego porodu, dlatego od tego miesiąca dyscyplinuje szpitale.
Jeżeli nie przekroczą 5% progu, dostaną mniej pieniędzy za poród. Będą kary, ale będą też nagrody. Premie dostaną te szpitale, w których takie znieczulenie podano w przypadku co najmniej co 10. porodu.
Magazyn na zdrowie.
Z danych NFZ wynika, że w ubiegłym roku w całej Polsce odsetek porodów naturalnych z takim znieczuleniem wyniósł 17%. Średnia europejska to około 40%. W 2022 roku było jeszcze gorzej. W ponad połowie porodówek nie wykonano ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego.
Rodziłam za granicą. Przyjechałam na wakacje tutaj. Jak było we Francji, jest kompletnie inaczej niż w Polsce. Znieczulenie dostałam i narzeczenie. Można powiedzieć, że narzeczenie. Pojechałam na porodówkę, mówiłam, że mam skurcze. Czekali, aż będzie rozwarcie i przyszedł pan anestezjolog, wbił się w kręgosłup. Normalnie dostałam znieczulenie. Miałam takie urządzenie, gdzie sobie regulowałam ilość tego znieczulenia i było naprawdę dobrze.
Anna Furmaniuk z Fundacji Matecznik powołuje się na ubiegłoroczny raport Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.
To wynikało, że w naszym województwie tych znieczuleń podaje się kobietom najmniej w skali całego kraju, także tragedia. No i to jest rzeczywiście czerwony alarm w tym momencie.
W największej porodówce w Polsce, czyli w Klinice Przypolnej w Poznaniu, w pierwszym kwartale tego roku 12% rodzących dostało takie znieczulenie przy porodzie. To na razie wstępne podliczenia.
Oczywiście jako szpital zwracamy uwagę na te przepisy.
Mówi koordynator medyczny oddziału anestezjologii w Klinice Przypolnej dr Elżbieta Bartlewicz.
Ale to jakby nie przeszkadza w naszej pracy. Mamy tyle pacjentek, ile mamy. Tyle pacjentek prosi o znieczulenie.
Przy takim wskaźniku znieczuleń szpital kwalifikuje się do wypłaty premii, ale nie wszędzie jest tak dobrze. Są szpitale w Wielkopolsce, gdzie w miesiącu wykonuje się pojedyncze znieczulenia. Problemem jest brak anestezjologów.
Po prostu nie ma specjalistów, którzy mogliby te znieczulenia wykonywać.
Troszkę akurat ostatnio o tym słyszałam i się troszkę zainteresowałam tematem. Moim zdaniem jak najbardziej powinien być dostęp do tych znieczuleń, o ile to nie zagraża oczywiście tam w żaden sposób dziecku ani ogólnie przebiegu porodu, bo nie rozumiem, czemu kobieta ma być skazana na to cierpienie, czym to jest argumentowane, że ma nie być tego znieczulenia. Myślę, że to też jest jeden z wielu powodów, dlaczego kobiety na przykład boją się zachodzić w ciąży, bo boją się tego porodu.
Myślę, że jest to dobry pomysł, no bo ból jest, wiemy, jak my kobiety, które urodziłyśmy dzieci, to wiemy, jak to wygląda i jesteśmy za tym, żeby były te znieczulenia, tak, podawane przy każdym porodzie.
No ja dostałam od razu znieczulenie, także nie było żadnego problemu.
A pani była na tyle świadoma, że przyjechała rodzić, powiedziała, że ja chcę to znieczulenie.
Nic no od razu, dokładnie tak było.
Szpitale, gdzie tych znieczuleń było mało, tłumaczą, że stosują inne metody znoszenia bólu. Doktor Elżbieta Bartlewicz mówi, że jest cała gama środków znieczulających. Znieczulenie zewnątrzoponowe jest na samym końcu.
My stosujemy to znieczulenie od 30 lat, od kiedy ja pracuję w tym szpitalu. Nie było ono może tak popularne i tak rozreklamowane, ale cały czas istnieje w naszym szpitalu. Stosujemy je oczywiście dla pacjentek, które przechodzą całą drabinę i które sobie tego życzą.
No właśnie, bo o tej drobince chyba nie wszyscy wiedzą, że najpierw są trochę inne środki, tak?
Tak. Najpierw są metody niefarmakologiczne, które stosują nasze położne. Polegają na wyciszeniu pacjentki, na wprowadzeniu w taki czas porodu. To jest aromaterapia, to jest muzykoterapia, to są tensy, czyli stymulowanie nerwów czuciowych, które pacjentki bardzo sobie chwalą, jeśli chodzi o tak zwane bóle krzyżowe. Są z nich bardzo zadowolone. Później mamy metody takie, powiedzmy, półfarmakologiczne, czyli metody wziewne. Jest to popularny Entonox, gaz rozweselający. Jest to mieszanina podtlenku azotu i tlenu. 50% tlenu, 50% podtlenku azotu. Pacjentki sobie go wdychają. On również działa znieczulająco.
A czy u pacjentek jest świadomość, że mogą korzystać z tak różnych środków, czy przychodzą i mówią, że one chcą znieczulenie zewnątrzoponowe?
Część rzeczywiście jest mniej świadoma, jeśli chodzi o tą drabinę analgetyczną podczas porodu i one już w progu proszą o znieczulenie zewnątrzoponowe. Natomiast część pacjentek jest świadoma i poddają się zaleceniom położnej, która prowadzi ten poród i lekarzom, ginekologom, którzy tłumaczą pacjentkom, na czym to wszystko polega.
Bo to znieczulenie też nie w każdym momencie porodu można podać. Czasami jest już za późno.
Zgadza się. Nie w każdym momencie można podać i nie każdej pacjentce, która chce, można podać. Są również przeciwwskazania medyczne, jeśli chodzi o znieczulenie zewnątrzoponowe. No i również takim przeciwwskazaniem jest bardzo szybki postęp porodu. U jednych pacjentek to przyspiesza akcję porodową, a u innych troszeczkę opóźnia.
I tu zawsze musi być anestezjolog, żeby podać.
Musi być anestezjolog i musi być położna i musi być ginekolog położnik, który również czuwa nad tym porodem.
Uważam, że każda kobieta powinna mieć wybór, żeby nie cierpieć.
Wiem, że szukają różne szpitale w Wielkopolsce w tej chwili lekarzy i też wiem, że ta sytuacja w Wielkopolsce generalnie się będzie poprawiała. No już się poprawia, bo w międzyczasie na niektórych oddziałach w szpitalach powiatowych to znieczulenie się pojawiło, także w Poznaniu.
O choroba! Jak to się leczy?
Po raz piąty w Polsce rozpoczęła się kampania Porozmawiajmy szczerze o otyłości, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości. Według szacunkowych danych na otyłość, która daje 200 różnych powikłań, choruje już 9 milionów Polaków.
Nadmierna masa ciała daje m.in. takie powikłania jak cukrzyca, choroby układu krążenia, a nawet nowotwory. Dlaczego leczenie otyłości trzeba zacząć od rozmowy? O to zapytałam dr Matyldę Kręgielską-Narożną z Katedry Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Na zdrowie!
Każde działanie powinno zostać poprzedzone planowaniem i rozmowami na temat danego przedsięwzięcia. Tak samo jest z chorobą otyłościową. Warto o chorobie otyłościowej mówić chociażby z tego względu, że cały czas w społeczeństwie mamy taką sytuację, że pacjenci w służbie zdrowia nie otrzymują odpowiedniej pomocy w zakresie leczenia tej jednostki chorobowej, a w społeczeństwie pacjenci z chorobą otyłościową są bardzo często stygmatyzowani. Pojawiają się często takie sformułowania, że pacjent jest gruby, że pacjent jest otyły. Mówimy dzisiaj o chorobie otyłościowej, chorobie, która jest chorobą przewlekłą, bez tendencji do samoistnego ustępowania, z tendencją do nawrotów, która jest wprawdzie konsekwencją nadmiernego, dodatniego bilansu energetycznego, czyli takiej sytuacji, której pacjent spożywa więcej energii niż wydatkuje, natomiast jest to choroba niezwykle złożona. Niezwykle złożona, tych czynników, które powodują występowanie tej choroby, jest bardzo wiele, od czynników genetycznych poprzez czynniki czynniki środowiskowe, również związane ze środowiskiem, w którym żyjemy, kulturą, społeczeństwem, konsumpcjonizmem, przez szereg różnych czynników somatycznych, które predysponują do rozwoju tej choroby. Mówimy o niej, że jest chorobą też dlatego, że wiąże się z występowaniem bardzo wielu powikłań, takich jak cukrzyca typu drugiego, jak nadciśnienie, jak miażdżyca, czy bardzo poważne zaburzenie, jakim jest bezdech senny.
Czy lekarze wiedzą, co przestaje działać w człowieku, że nagle albo stopniowo, ale jednak przybiera masę ciała i mimo różnych starań ta masa cały czas rośnie?
Nie wiemy wszystkiego, ale wiemy coraz więcej, bo jest to też temat, który jest bardzo intensywnie eksplorowany z punktu widzenia naukowego. Jeśli chodzi o dodatni bilans energetyczny, to możemy stwierdzić, że nasze organizmy nie umieją się zaadaptować w dłuższej perspektywie czasu do stanu dodatniego bilansu energetycznego. Mamy pewne mechanizmy związane z genetyką, z tym, w jaki sposób się w ogóle rasa ludzka rozwijała. Mamy pewne umiejętności przystosowania się do okresów głodu. Natomiast nie mamy takich umiejętności długofalowego przystosowania się do okresu nadkonsumpcji, co skutkuje powstawaniem insulinooporności, co skutkuje powstawaniem nadmiernej ilości komórek i rozrostem tych komórek tłuszczowych już od dzieciństwa, a później w wieku starszym, co powoduje kolejne patofizjologiczne problemy u pacjentów, które też wtórnie mogą utrudniać im redukcję masy ciała.
Są dwie osoby, jedna zje tyle samo co druga, ale jedna będzie dalej głodna. To znaczy, że jak gdyby w jej organizmie coś tam się wyłączyło albo włączyło i cały czas sygnalizuje, jesteś głodna.
O tym też warto mówić, że faktycznie nie każdy pacjent ma takie same uczucie głodu i sytości. Wiemy, że ten mechanizm, ta regulacja właśnie tego głodu i sytości odgrywa bardzo istotną rolę w powstawaniu choroby otyłościowej. Pacjenci, którzy doświadczają uczucia nadmiernego uczucia głodu, mają właśnie problem z wydzielaniem odpowiedniej ilości inkretyn. To są takie hormony, ala hormony układu pokarmowego, które właśnie wydzielają się pod wpływem spożywania produktów żywnościowych i drogą krwi do podwzgórza docierają i tam stymulują uczucie sytości. Ten mechanizm też wykorzystuje się w projektowaniu leków, które służą do leczenia choroby otyłościowej. Mamy również takie sytuacje, w których pacjenci mają tak zwany nadmierny apetyt, który już nie jest głodem takim fizjologicznym, czyli pacjent nie odczuwa głodu takiego fizjologicznego, na przykład nie z siego, tak? Czyli nie powoduje to na przykład hipoglikemii, czyli takiego roztrzęsionych rąk, potów zlewnych, tylko ma ochotę na dany produkt. I to jest apetyt, taka hedonistyczna ochota na jedzenie. No niestety mamy też bardzo duży problem z kontrolowaniem takiego apetytu, bo on jest stymulowany różnymi sytuacjami, naszym nerwowym życiem, naszymi skłonnościami osobniczymi, ale też jest stymulowany zewnętrznie, przez środowisko, czyli reklamami, bardzo dużą dostępnością żywności w sklepach, w restauracjach. Możemy zadzwonić w tej chwili, zobaczymy na przykład coś w telewizji albo usłyszymy w radio coś, co nas pobudzi nasze myślenie na temat jedzenia, i zaraz właściwie możemy to iść kupić w sklepie albo zaraz zamówić do domu. Mamy jak gdyby dwa problemy w tej chwili, czyli taki problem z tym fizjologicznym odczuwaniem głodu, bo wiemy, że tutaj pewne mechanizmy zawodzą i są pacjenci, u których właśnie mamy problemy z wydzielaniem prawidłowym inkretyn między innymi, i mamy też bardzo duży problem z właśnie tym apetytem, czyli tym takim głodem hedonistycznym.
W Polsce jest bardzo dużo ludzi chorujących na otyłość, a jednocześnie, jak słyszałam, poniżej 1% osób chorujących na otyłość w ogóle przystępuje do leczenia. I pewnie chodzi też o to w tej kampanii, żeby zwrócić uwagę na to. To jest choroba, musisz się leczyć, jeżeli chcesz w zdrowiu szczęśliwie dłużej żyć.
Dokładnie tak. Bardzo serdecznie zachęcamy pacjentów, którzy myślą przez pryzmat taki, że to nie jest choroba, tylko ich wygląd, jakiś problem kosmetyczny, albo często jest tak, że pacjenci nasi, którzy chorują na chorobę otyłościową, myślą, że to po prostu jest jakiś problem czy niedostatek. Często pacjenci obwiniają się, że tą masę ciała mają podwyższoną i ze stresu, lęku, też z obawy takiej, że nie mam skutecznych metod leczenia, że ktoś ich niepoważnie potraktuje, nie zgłaszają się po pomoc w leczeniu tej jednostki chorobowej, a cały zespół interdyscyplinarny, czyli lekarz, dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog, takim pacjentom dzisiaj skutecznie mogą pomóc.
Do rozmowy o otyłości będziemy jeszcze wracać w naszych programach. Tymczasem teraz czas na piosenkę.
Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie.
dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki.
Magazyn na zdrowie.
Co roku lekarze u około 10 tysięcy pacjentów w Polsce diagnozują nowotwory krwi. Dla wielu jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku. Zaledwie co czwarty chory znajdzie dawcę w rodzinie.
Poznańskie Hospicjum Palium szuka wolontariuszy, czeka na zgłoszenia chętnych. O szczegółach mówi nasz dzisiejszy gość.
W naszej bazie jest już prawie 2 miliony potencjalnych dawców. Leszek Lewandowski, Fundacja DKMS. Natomiast nie ukrywamy, że kiedyś rejestrowaliśmy więcej potencjalnych dawców szpiku, bo około 200 tysięcy rocznie. Teraz jest to około 100 tysięcy rocznie. Na to wpływ miała i pandemia, i wojna w Ukrainie, gdzie ludzie jakby przekierowali swoją uwagę, świadomość na inne potrzeby, troszeczkę zapominając, że lekarstwo jest w nas i tylko poprzez rejestrację i bycie w bazie Fundacji DKMS możemy znaleźć taką osobę, zarejestrować ją i pomóc drugiemu pacjentowi, który potrzebuje przeszczepienia, bo komórki genetyczne macierzyste są w nas.
Dla części to jedyny ratunek, prawda? Nic innego nie pomaga w przeszczepu szpiku.
Tak, to prawda. Chemioterapia jest, istnieje, ona ma też swoje miejsce, natomiast czasem jedynym ratunkiem jest przeszczepienie szpiku kostnego, dlatego jest tak to istotne, abyśmy wszyscy mieli tę świadomość, żeby się się zarejestrować do bazy fundacji DKMS, bo gdzieś ten bliźniak genetyczny na świecie może być.
Realnie ile osób oddaje szpik z tych zarejestrowanych? Jaki to jest procent?
To jest 0,7. To może powiem tak, że na obecną chwilę już ponad 13 tysięcy osób zostało rzeczywistymi dawcami. Czyli można powiedzieć, że to takie małe miasteczko, które gdzieś tam uratowało komuś życie.
Poznanie widziałam, że chyba 1000 osób.
Zbliżamy się chyba, bo to jest 997 albo 998 osób, także zbliżamy się do tej pięknej liczby 1000. Myślę, że to będzie już niedługo.
Byłam poddana procedurze przeszczepu, dzięki któremu żyję, funkcjonuję i, no i wierzę, że będzie dobrze.
Ale też była chemioterapia przed przeszczepieniem?
Była. Była na początku w innym szpitalu, byłam leczona. Były 3 cykle chemioterapii. Pierwszy cykl przebiegł, bym powiedziała, w miarę łagodnie. Po drugim były pewne komplikacje, była sepsa. Trzeci był już dobrze i później po około 1,5 miesiąca trafiłam tutaj. Tu już była chemia przeszczepowa i przeszczep. W tym całym procesie głowa jest bardzo ważna i nie wolno o niej zapominać.
To nigdy nie znika takie prawdopodobieństwo, że gdzieś w ciągu naszego życia mogą do nas zadzwonić i poprosić o pomoc dla osoby chorej.
Sama się zapisałam właśnie rok temu, po tym jak znieśli jeden z wymogów, jeżeli chodzi o wagę, bo teraz już od 2 lat nie trzeba ważyć więcej niż 50 kilo, więc bardzo się z tego ucieszyłam i sama siebie tak właściwie zarejestrowałam.
No tak naprawdę w ciągu całego życia to jest gdzieś 1%. Największa szansa na to jest gdzieś po pierwszych latach zarejestrowania się w bazie, natomiast później gdzieś z roku na rok, no to ta szansa może tak lekko spadać. Mój partner oddał szpik. Więc tak
po ilu latach się zgłosili?
Po 3 latach.
Najczęściej pobierane są komórki macierzyste z krwi obwodowej. Wtedy taka procedura trwa tak naprawdę 1 dzień z naszego życia. Przychodzimy do poradni, takie pobranie trwa około 4 godzin i jesteśmy wypuszczeni do domu. Natomiast druga metoda to jest zabieg, który trwa około godzinki. Wtedy musimy zarezerwować sobie 3 dni. Pierwszego dnia przychodzimy, rejestrujemy się na oddział, drugiego jest wykonywany ten zabieg i trzeciego wychodzimy do domu. Na razie jesteśmy tylko w bazie i czekamy.
Baza w Polsce już całkiem duża, naprawdę zrzesza wielu dawców szpiku, a na samej akcji na uczelniach, która trwa już od kilku lat, no to jest ponad 130 tysięcy studentów zarejestrowanych z samych tych właśnie akcji uczelnianych.
Każdy, kto chce się zarejestrować w Banku Szpiku, może to zrobić w dowolnej chwili.
Może się zgłosić bezpośrednio do Fundacji DKMS i z ich strony może zamówić sobie pakiet rejestracyjny. Oni to wysyłają na adres domowy bez pobierania żadnych kosztów. Można pobrać ten wymaz w domu, tam jest cała instrukcja dołączona i później im odesłać również bez żadnych kosztów.
Codziennie 20 dawców z baz Fundacji DKMS oddaje krwiotwórcze komórki macierzyste. To jednak wciąż za mało. Aż co piąty pacjent nadal nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego i nie ma szans na przeszczepienie, które niejednokrotnie jest jedyną szansą dla chorego na powrót do zdrowia. Każdego roku tylko w Polsce około 700 pacjentów zostaje zakwalifikowanych do przeszczepu szpiku. Jak się okazuje, łatwiej znaleźć dawcę niespokrewnionego niż rodzinnego. Dlatego im więcej osób będzie w bazie, tym łatwiej będzie można pomóc chorym.
Też muszę powiedzieć o takim jeszcze pozytywnym aspekcie tych naszych działań. Łukasz Rokicki, Fundacja Carita. Tego, co się dzieje. W momencie, kiedy pacjenci nasi wracają do zdrowia, no, razem z Fundacją DKMS też organizujemy takie piękne wydarzenie też w Poznaniu, nad Poznańską Maltą, gdzie wszyscy pacjenci uczestniczą w naszym rajdzie po zdrowie i jedziemy razem wspólnie na 25 kilometrów. W tym roku, 7 września, 4. edycja, też w Poznaniu. Także to pokazuje, jaką wszyscy super robotę robią, myślę, z każdej strony, że pacjenci żyją lepiej niż przed diagnozą.
Na zdrowie!
Poznańskie Hospicjum Palium szuka wolontariuszy, czeka na zgłoszenia chętnych. O szczegółach mówi nasz dzisiejszy gość.
Witam serdecznie w studiu koordynator wolontariatu medycznego w Hospicjum Palium w Poznaniu, pani Anna Głowacka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Rozpoczęli państwo akcję informacyjną Zostań wolontariuszem hospicjum. Na czym polega w ogóle ten wolontariat i kogo państwo szukają?
Wolontariat w hospicjum ma na celu przede wszystkim uszczęśliwienie naszych chorych. Wolontariusz to taka osoba, która wchodząc na oddział medycyny paliatywnej spotyka osoby ciężko chore, rodziny tych osób, osoby, które są pod doskonałą opieką medyczną, pielęgniarską, opiekuńczą, natomiast chodzi o to, żeby w tych trudnych chwilach, kiedy choroba już bardzo niszczy człowieka, jego ciało, jego psychikę, jego duszę, chodzi o to, żeby zająć się tym obszarem, którym nie może zająć się zespół medyczny, czyli zajęciem wolnego czasu. z przede wszystkim spełnianiem marzeń i przede wszystkim tym, żeby w każdym ciężko chorym człowieku, naszym pacjencie, dostrzec, że mimo ciężkiej choroby i często ciężkiego stanu fizycznego jest życie i to życie wykorzystać tak, jak można, najlepiej, tak jak ten pacjent sobie życzy, jak o tym marzy, jak ma wreszcie na to siłę.
Państwo przygotowują szkolenia. Te szkolenia rozpoczną się we wrześniu, więc jest jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji. Decyzji, która musi być przemyślana, bo mam wrażenie, że w każdym z nas jest ochota, żeby pomóc. Ale to nie jest takie proste, szczególnie w takim miejscu.
Szukamy osób empatycznych, osób pełnych radości i energii, rozumiejących trudne sytuacje w życiu człowieka. Osób, które, tak jak pani redaktor powiedziała, powinny tak naprawdę bardzo refleksyjnie podejść do swojej decyzji. Odbywa się takie szkolenie raz w roku. Z reguły we wrześniu rozpoczynamy nasz kurs. Szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne, ale ten czas, w którym rozciągamy ten kurs, to szkolenie, też jest takim czasem właśnie po to, by osoby, które z pełnym zapałem zgłaszają się po to, by zostać wolontariuszem, żeby miały czas, żeby miały szansę na to, by faktycznie podjąć tę ostateczną decyzję. To jest szkolenie teoretyczne, które prowadzone jest przez pracowników naszego hospicjum. Szkolenie praktyczne, czyli już po tej części teoretycznej, kandydat na wolontariusza będzie wchodził z doświadczonym wolontariuszem na oddział i będzie spotykał się bezpośrednio z naszymi chorymi. I to jest już ten ostatni etap, bardzo ważny etap, kiedy faktycznie najczęściej dochodzi tutaj do już takiego ostatecznego zweryfikowania, czy dam radę, czy faktycznie jest to miejsce dla mnie, czy w tym miejscu też będą ze mnie zadowoleni.
Szkolenie trwa 2 miesiące, rozpoczyna się we wrześniu, raz w tygodniu.
W tym roku będziemy mieli zajęcia w soboty, inaczej niż lata ubiegłe. Będą to godziny od godziny 9 do 14, 14:45, raz w tygodniu. Ostatnie zajęcia kończące się egzaminem będą 9 listopada. W międzyczasie jeszcze będą warsztaty z takich dziedzin jak psychologia, pielęgniarstwo i fizjoterapia. I po ukończeniu właśnie tej części teoretycznej rozpoczynamy staże, praktyki. Tutaj państwo będą podpisywali porozumienia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, ponieważ będą państwo częścią zespołu tego szpitala.
Ile czasu już po egzaminie, już kiedy podejmuje się tej ważnej, trudnej, wartościowej pracy, ile czasu powinien właśnie przeznaczyć na pobyt właśnie i na ten wolontariat?
Cała posługa wolontaryjna, cały nasz wolontariat jest bardzo jasno uporządkowany, jeśli chodzi o regulamin wolontariatu obowiązujący w szpitalu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Regulamin oraz warunki porozumienia tej umowy, to porozumienie, które podpisuje wolontariusz ze szpitalu, jasno wskazują na to, jakie czynności wolontariusz może wykonywać samodzielnie, a jakie pod nadzorem czy wspólnie z personelem medycznym. Jeśli chodzi o ilość godzin, jaką oczekujemy od wolontariusza, jest to minimum 2 godziny w tygodniu. Oczywiście, jeżeli wolontariusz poprosi o odpoczynek, jeżeli będzie czuł się zmęczony, jeżeli coś wypadnie, w porozumieniu z koordynatorem wolontariatu oczywiście tutaj jesteśmy bardzo elastyczni. Także proszę wszystkich chętnych, żeby się nie obawiali, że w bardzo restrykcyjny sposób egzekwujemy tę ilość godzin.
Przepraszam za pytanie, ale co wolontariusz dostaje w zamian?
Każdy wolontariusz dostaje coś innego i jest to coś, co jest zupełnie niewymierne. To jest satysfakcja z tego, że może zrobić jeszcze coś więcej, coś ponad to, co może zrobić świat medyczny. To jest niesamowita radość, którą odbiera się od pacjenta. To, co otrzymuje wolontariusz, to jest właśnie ta wdzięczność, to jest radość pomagania innym. To jest też poczucie takiej wyjątkowości, że poza działaniami medycznymi możemy coś ofiarować człowiekowi, który często jest już bardzo, bardzo słaby.
Państwo często odwołują się do założyciela Hospicjum Valium, do profesora Łuczaka, że czasem dla chorego wystarczy po prostu, że się przy nim jest. Bardzo dziękuję. Szczegóły można znaleźć na stronie Hospicjum Valium.
W zakładce wolontariat znajdą państwo oczywiście informacje o tym, jak działamy, czym się zajmujemy i oczywiście tutaj informacje o nadchodzącym kursie.
A naszym gościem była koordynator wolontariatu medycznego w Hospicjum Palium w Poznaniu, Anna Głowacka.
Tą rozmową kończymy to wydanie magazynu. Polecamy kolejne za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.